Dzień dobry w ten piękny środowy poranek. Dziś Jerzy Michalak, kandydat bezpartyjnych samorządowców na prezydenta Wrocławia. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście piękne słońce i w wiodącym radiu w kraju się znajdujemy teraz.
Bardzo nam miło, ale nie wiem, czy będzie miło. Natomiast spróbujemy tak, żeby było oczywiście uczciwie zrobić.
I szczerze.
I tak szczerze. Będzie. I właśnie przyznam szczerze, że jest coś, co mnie naprawdę zaintrygowało w pana kampanii. Mianowicie pomysł budowy metra we Wrocławiu. Może na początek proszę powiedzieć, gdzie to metro miałoby powstać? Gdzie ono miałoby jeździć?
Widzi pan, panie redaktorze, ten pomysł jest trochę akampanijny w tym znaczeniu, że to nie jest dla mnie metro, tylko dla kolejnego prezydenta. Nawet licząc te dwie kolejne następne...
To jest pan bardzo wspaniałomyślny.
Może nie tyle wspaniałomyślny, co staram się, oprócz tych wszystkich rzeczy, które są niezbędne we Wrocławiu. Poprawa stanu dróg, poprawa komunikacji publicznej. No to wszystko trzeba robić, ale jednocześnie trzeba myśleć na 5, 10, 15, a nawet 20 lat naprzód. I mój pomysł to nie jest budowa metra w tej kadencji, tylko przygotowanie planów dla kolejnego prezydenta, przygotowanie studium korytarzowego.
To już kilka lat temu mógł pan to zrobić.
Otóż nie, a przypomnij pan, panie redaktorze, kiedy ja byłem tym prezydentem Wrocławia, bo
no
ja
nigdy pan nie
pamiętam.
Był, ale no mógł właśnie pan po prostu to przygotować.
No właśnie, no właśnie idzie o to, że to prezydent Wrocławia ma w ręku takie narzędzia, żeby to wszystko przygotować i za jakiś czas po zbudowaniu finansowania, żeby ta linia, pierwsza linia metra we Wrocławiu powstała.
Gdzie?
To też muszą pokazać badania. Ja się opowiadam się za tym, żeby ona szła przez centrum Wrocławia, począwszy od Psiego Pola, aż do Leśnicy, bo to się wydaje, bardzo uprzejmie, dziękuję, bo teraz właśnie przyszła woda.
Tak, Kuba Dworzecki, nasza wodzianka radiowa. Bardzo dziękujemy,
przepięknie.
Kuba.
Przepięknie. Bo to wydaje się trasa, która jest najbardziej odpowiednia i najbardziej pożądana przez Wrocławian. A propos, jutro pokazujemy już, że możliwa jest, zanim wybudujemy metro, możliwa jest pierwsza linia szybkiej kolei miejskiej właśnie od Psiego Pola do Leśnicy.
Okej. Okay. No dobrze, i skąd wziąć pieniądze i kiedy realnie takim metrem moglibyśmy się przejechać?
Myślę, że za około 15 lat można byłoby otworzyć tę pierwszą linię metra, bo rzeczywiście koszty są spore. Taka jedna linia może kosztować około 20 paru miliardów złotych, jeśli miałaby być zupełnie podziemna, ale przypominam i właśnie niech ten przykład towarowej obwodnicy Wrocławia kolejowej pokazuje, że metro we Wrocławiu nie we wszystkich swoich odcinkach musi być podziemne.
No oczywiście, że tak. Tak jest nawet za naszą zachodnią granicą. Wystarczy pojechać, no nie wiem, do Hamburga albo do Berlina i tam
Berlina,
faktycznie...
S-Bahn, U-Bahn,
tak
oczywiście
jest.
Studiowałem tam,
tak to...
więc korzystałem z tych wszystkich środków, więc
no
to
właśnie
nie jest nic nadzwyczajnego
tak
i to trzeba to robić.
Okej, okay, tylko wie pan co, ja się tak zastanawiam, bo sam pomysł jest niezły, to trzeba przyznać. No myślę, że każdy mieszkaniec chciałby mieć metro w swoim mieście. Natomiast urzędnicy nie potrafią doprowadzić tramwaju na Jagodno, a Zarząd województwa zamiast najpierw właśnie wynieść kolej na wiadukt, puścił ponownie pociągi przez południe Wrocławia, skutecznie je korkując, blokując.
Świetnie mi się z panem redaktorem rozmawia, ale niestety powiela pan powszechną, chociaż fałszywą opinię właśnie o tej linii, o której pan
dlaczego
mówi.
Dlaczego fałszywą?
Bo to nie zarząd województwa, tylko PKP PLK, czyli spółka kolejowa, była inwestorem przy tej budowie.
No tak, ale nie działo się to bez waszego udziału.
Naturalnie, tylko jak już wielokrotnie mówiłem, to tylko ta spółka mogła sięgnąć.
Więc proszę powiedzieć, proszę tylko
sięgnąć po...
wycofać się ze słów, że powielam jakieś fałszywe schematy.
No, nie, bo to rzeczywiście jest pewien schemat myślenia, bo jeszcze raz powtarzam, PKP PLK było inwestorem w sprawie budowy tej linii kolejowej, natomiast sięgało po środki, które były środkami w dyspozycji samorządu wojewódzkiego, środki unijne.
No
i
właśnie
tylko ta spółka,
okay,
powtarzam, i tylko ta spółka mogła sięgnąć po te środki.
Jasne.
I stanęliśmy przed dylematem, albo jej te pieniądze dać, albo oddać do Brukseli.
Okej, okay, ale w międzyczasie można też było pomyśleć o tym, żeby wynieść te tory na wiadukt, prawda?
Prawda, oczywiście, że tak.
Nie powielam fałszywych schematów, ustaliliśmy to już?
Dobrze, niech tak zostanie, panie okay redaktorze, bo najważniejsze dla mnie jest to, żeby te kwestie, te, o których pan mówi, kwestie związane z poruszaniem się we Wrocławiu rozwiązać, bo to jest chyba najważniejsza, najbardziej paląca sprawa, która dotyka Wrocławian i której rozwiązania Wrocławianie oczekują. I to się oczywiście nie zdarzy tylko w takiej pojedynczym projekcie prowadzonym przez miasto, to musi się zdarzyć w dialogu właśnie z PKP PLK, to musi się zdarzyć, jeżeli mówimy o metrze za te 10-15 lat we współpracy z władzą centralną, bo przecież chociażby no, linie metra w Warszawie nie są budowane tylko ze środków
oczywiście
Warszawy.
Pełna zgoda. A dlaczego właśnie najpierw puszczamy pociągi, a później patrzymy na mapę Wrocławia, patrzymy na te ogromne korki i myślimy sobie o tym, o Boże, o nie.
No tutaj, panie redaktorze, muszę trochę...
Przynajmniej tak mieszkańcy na południu pewnie mają takie odczucie. Nie chcę mówić za wszystkich, żeby było to jasne, ale widzę ich codziennie rano i po południu, jak stoją w korku na rozmaitych odcinkach, gdzie tory przecinają jezdnie.
I jest to wkurzające, oczywiście. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Tylko powiem w ten sposób. To nie wszystkie informacje, które docierają do opinii publicznej. Ja powiedziałem o tym, że jutro mamy pokazać, jak po obwodnicy towarowej Wrocławia kolejowej można poprowadzić pierwszą linię szybkiej kolei miejskiej. I z takim projektem wystąpiliśmy do władz Wrocławia już jakiś czas temu, 2 lata temu. Nie było zainteresowania z tej strony.
Dlaczego, jak pan myśli?
Trudno mi sobie to wyobrazić. Nie chcę dociekać przyczyn. Ja jestem od tego, żeby starać się pokazywać i robić dobre rozwiązania, między innymi komunikacyjne we Wrocławiu. Co motywuje drugą stroną, no to niech się druga strona już z tego wyspowiada. A wracając do dobrych rozwiązań dla Wrocławia komunikacyjnych, no przecież to, że rozbudowaliśmy sieć i nowe połączenia kolejowe właśnie, to także jest w pewien sposób odpowiedź na zakorkowanie Wrocławia. No jakże to tak? Jeżeli 240 tysięcy samochodów codziennie wjeżdża
nawet
do Wrocławia.
Już
pewnie więcej. No powiedzmy 250 tysięcy dla równego rachunku i w każdym siedzi przynajmniej jedna osoba, to jeżeli każdą z tych osób skłonimy do tego, dając im dobrą ofertę kolejową, pokazując, że te pociągi jeżdżą często, że są pociągami czystymi i szybkimi, jeżeli skłonimy chociaż no, kilka tysięcy osób do tego, żeby do tych kolei się przesiedli, to także jest propozycja rozwiązania problemu korków we Wrocławiu. Oczywiście to się nie zdarzy, jeżeli gminy ościenne z Wrocławiem nie będą w tym zakresie współpracować. Dlatego ja mówię o konieczności powołania, tak jak to się dzieje w zachodniej Europie, takiego związku taryfowego, który wspólnie ustalałby taryfę, współfinansował taką komunikację nie tylko na obszarze Wrocławia, ale na obszarze całej aglomeracji.
No i widzi pan, i świetnie, że pan poruszył też ten wątek. Wielokrotnie brał pan udział w dyskusji w tym studiu na temat wspólnego biletu, którego nie ma już od wielu, wielu miesięcy. No nawet w tej sprawie politycy nie potrafią się porozumieć.
Chciałoby się zakrzyknąć Jezus Maria. No oczywiście, że to powinno być już zrobione. To ja mogę po raz kolejny zaapelować do wiadomo kogo, do obecnego włodarza Wrocławia, żeby podpisał uzgodnioną wcześniej umowę. Ale to znowu zostawiam. Mamy na kilka dni przed pierwszą turą wyborów jesteśmy. I ja jasno deklaruję, że w ciągu, no niech będzie jakaś symboliczna liczba, 71 dni jestem gotowy do tego, żeby podpisać taką umowę i przygotować finansowanie na nową umowę, tak żeby Urban Card było honorowane także w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio. I to jest możliwe do zrobienia. Wystarczy wola polityczna i także dobra wola obu stron.
Dlaczego tyle trwa dokończenie wschodniej obwodnicy Wrocławia?
Znowu muszę się posłużyć pewną liczbą i to zupełnie pokaźną. 2616. Czy wie pan, panie redaktorze, co ta liczba oznacza? To jest liczba dni, które upłynęły na różnego rodzaju protestach, na różnego rodzaju odwołaniach, na przygotowywaniach coraz to nowych raportów środowiskowych. Ponad 7 lat trwało dla tego 3-kilometrowego odcinka zdobycie niezbędnego pozwolenia na budowę. Ja sobie zdaję sprawę z tego.
To jest jakaś paranoja.
To jest paranoiczne, ale z drugiej strony nie można odebrać ludziom prawa do tego, żeby protestowali. Nie można odebrać im arbitralnie prawa do tego, żeby wypowiadali swoje oczekiwania, bo ustawy, prawo obowiązujące
oczywiście
w Polsce im to gwarantuje.
No dobrze, ale uda
tylko
się...
Panie redaktorze, ja też rozumiem wszystkich mieszkańców Wrocławia, którzy mogą wzruszyć ramionami, szczególnie tych na południu Wrocławia i powiedzieć, a co nas to obchodzi? A mieliście to załatwić. Wy politycy jesteście od tego, żeby to załatwić. Ja staram się pokazywać i racjonalnie pokazywać, przed jakimi dylematami musieliśmy stawać. Jednocześnie ja też muszę powiedzieć, że gdyby nie takie szarpnięcie cuglami, to z tych 30 kilometrów wschodniej obwodnicy Wrocławia, tych 27 nie byłoby wybudowanych. Zostało ostatnie 3 kilometry.
A uda się?
Oczywiście, że się uda. Mamy już pozwolenie na budowę. Mamy finansowanie na to. Oczywiście, że się uda. Ku niezadowoleniu rozumiem części osób z inicjatywy wysokiej.
Kiedy?
No trudno. Pokażę to przetarg, ale myślę, że to są 2-2,5 roku.
No to już naprawdę ostatnia prosta. Jak sobie rozmawiamy o tych różnych problemach komunikacyjnych, tak całkiem niedawno sobie przypomniałem o też dużym projekcie, mianowicie pociągu, który miał dojechać na wrocławskie lotnisko. Czy sądzi pan, że to jest taki kierunek, taka inwestycja, która też za wszelką cenę powinna być doprowadzona do końca? Czy możemy sobie to odpuścić i jakoś inaczej skomunikować lotnisko z centrum miasta?
Jeżeli mówi pan, panie redaktorze, i używa takiego sformułowania za wszelką cenę, to ja mówię, że nie za wszelką cenę.
Okay.
Są ważniejsze projekty na...
Na przykład?
Chociażby właśnie wschodnia obwodnica Wrocławia, chociażby szybka kolej miejska we Wrocławiu, chociażby zbudowanie tego związku taryfowego, o którym
powiedziałem. A ten pociąg na lotnisko?
A ten pociąg na lotnisko jest ważny, tylko zrozumiejmy, że transport lotniczy to jest pewien sposób transport ekskluzywny na szczególne potrzeby. A w pierwszym rzędzie trzeba zaspokajać te pierwsze potrzeby. W pierwszym rzędzie pierwsze potrzeby. No to rozumie się samo przez się. I te, o których powiedziałem wcześniej, to są właśnie te pierwsze potrzeby, na które powinniśmy zwrócić uwagę, bo jestem politykiem odpowiedzialnym, który mówi i nie rzuca obietnic tak od sobie na wiatr, bo wiem, że to wszystko przecież kosztuje.
No dobrze, to dworzec Świebocki, temat bumerang, można powiedzieć, w ostatnich latach, a nawet dekadach. Jak pan sądzi, przepraszam, kiedy może odjechać pociąg z tamtego dworca?
Trzeci kwartał, tak szacuję. Trzeci kwartał 2026 roku. Nagrało się.
Nagrało się,
bardzo,
tak.
Bardzo dobrze. Oczywiście szacuję na podstawie tych przetargów rozpisanych na razie na projektowanie przebudowy skrajni przystankowych na dworcu Świebockim, wymiany niezbędnej, wymiany torów. Tych torów jest niewielka długość, to około 4 kilometrów, ale wszystko wskazuje na to, że już ten proces podejmowania decyzji, rozpisywania przetargów mamy za sobą. Ma znowu PKP PLK. Ja nie przypisuję sobie tej zasługi w pełni. Oczywiście byłem zwolennikiem, jestem cały czas zwolennikiem powrotu pociągów na dworzec Świebocki, ale na to także miasto musi odpowiedzieć. Tam powinien powstać taki węzeł przesiadkowy, a w dalszej kolejności, o tym też mówiliśmy, powinien powstać tunel łączący ten dworzec z dworcem Świebockim. Dworcem głównym, przepraszam.
I to będzie rewolucja?
Rewolucje nie dzieją się nagle. I takie rewolucje to może dzieją się w Chinach, gdzie władza komunistyczna dekretuje i daje odpowiednie środki i buduje.
No tego byśmy nie chcieli.
Tego na pewno nie chcemy, bo to jest złamaniem prawa własności mieszkańców, w ogóle z pominięciem czegoś takiego jak prawo własności. Tutaj musi być konsekwencja w tworzeniu dobrych rozwiązań komunikacyjnych i tę konsekwencję od kilku lat pokazuje.
Dlaczego właściwie chce pan zostać prezydentem Wrocławia już po raz kolejny? Tylko szczerze.
Z panem redaktorem zawsze rozmawiam szczerze. Jakąś ma pan taką mistyczną siłę w sobie, że nie mogę niczego ukrywać. Albo być może Radio Wrocław ma takie dobre fluidy. Sytuacja wygląda w ten sposób. Po pierwsze, widzę pewną indolencję obecnego włodarza Wrocławia. Dobre projekty są naturalnie, ale też sposób sprawowania funkcji jest dla bardzo, bardzo wielu Wrocławian nieakceptowalny. Panie redaktorze...
Ale to zapominając na chwilę o panu prezydencie.
Dobrze, to zostawmy to. Ale to też jest ważne, ponieważ w mojej opinii budowanie takiego, może niedobrego klimatu, ale dialogu wewnątrz wspólnoty samorządowej przekłada się bezpośrednio na to, do czego ta wspólnota samorządowa jest w stanie, znaczy na co się jest w stanie poważyć. Czy na śmiałe, dobre projekty infrastrukturalne, czy na takie administrowanie miastem. Ja na takie administrowanie miastem się nie godzę. Chcę być prezydentem, który jest otwarty na rozmowę z mieszkańcami, ale jednocześnie patrzy do przodu i pokazuje im właśnie takie dobre rozwiązania, dobre projekty, które mają się zdarzyć także w przyszłości. I to posuwa mnie do tego, żeby działać. Nie, na pewno nie próżność, bo ja liznąłem trochę bycia politykiem, powiedzmy, na takim wysokim szczeblu regionalnym. Byłem wicemarszałkiem województwa. Wiem, że to jest ciężka charówka i na pewno nie z tego powodu, żeby jakoś łatwo życie sobie ułożyć. No ale mam w sobie tę ambicję. Niektórzy chcą objeżdżać świat dookoła, a ja chciałbym pomagać wrocławianom w lepszym funkcjonowaniu naszego miasta.
No jak się pan spotka z wrocławianami w ostatnich dniach, to o czym panu mówią?
No mówią mi właśnie o tych problemach związanych z poruszaniem się po Wrocławiu. Mówią, że lubią nasz Wrocław, ale czasem się muszą wstydzić za niego, rozmawiając. Może nie za Wrocław, tylko za sytuacje, które dzieją się we Wrocławiu. Muszą się wstydzić, rozmawiając ze swoimi znajomymi spoza Wrocławia. mówią też o oczekiwaniu zmiany. Ja podczas tych swoich rozmów spotkałem może dwóch czy trzech zadeklarowanych zwolenników obecnego włodarza miasta, którzy powiedzieli: ja dziękuję bardzo, dziękuję za ulotkę, za rozmowę, mam swojego kandydata. Ale cała reszta cały czas jeszcze poszukuje, cały czas jeszcze jest otwarta właśnie na nową siłę, na zmianę.
A jest pan rozpoznawalny?
Zdarzały mi się takie sytuacje, że ludzie podchodzili do mnie, nawiązując do tego spotu, który się w internecie pojawił. O, czy to pan nie jest tym najsłynniejszym Jerzym Andrzejem Michalakiem w historii Wrocławia? Z uśmiechem, z przymrużeniem oka robiliśmy sobie selfie i zdjęcia. Tak, ta rozpoznawalność jest.
To kim jest Jerzy Michalak?
Jest przede wszystkim ojcem, jest przede wszystkim mężem, jest przede wszystkim człowiekiem wrocławianinem we Wrocławiu, mieszkającym od samego początku, od urodzenia i takim, który jest gotowy dla Wrocławia bardzo, bardzo ciężko pracować.
Kto wygra wybory?
To pokaże druga tura. My konsekwentnie do tej drugiej tury dążymy. Zakładam, że zmierzę się z obecnym włodarzem w drugiej turze właśnie. No i to już ostatecznie druga tura pokaże, kto tym prezydentem zostanie.
Mamy to na taśmie. Jerzy Michalak, kandydat bezpartyjnych samorządowców na prezydenta Wrocławia, był gościem rozmowy dnia. A już jutro debata o godzinie 12 w naszym studiu. Jedyna taka, no powiedzieć, że obecność obowiązkowa przy radioodbiornikach to nic nie powiedzieć. Dobrego dnia.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia Państwa.